Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o echolalii, czyli o zaburzeniach polegających na powtarzaniu słów i zwrotów. Echolalia określana bywa czasami także jako zaburzenia myślenia, polegające na tym, że chory powtarza nie tylko słowa lub zwroty, ale nawet całe zdania wypowiadane przez inne osoby z otoczenia. Echolalia może być objawem różnych zaburzeń, w tym autyzmu, zespołu Tourette'a, schizofrenii katatonicznej, ale także może występować w otępieniu i w udarach, chociaż u małych dzieci występuje jako tak zwana echolalia rozwojowa, będąc objawem naturalnym i fizjologicznym, polegającym również na powtarzaniu słyszanych słów i zwrotów. Echolalia określana jako automatyczne powtarzanie słyszanych dźwięków w rozwoju pojawia się już na etapie gaworzenia, występując u wszystkich niemowląt między 3. a 8. miesiącem życia. Powtarzanie słów, dźwięków czy fraz pozwala dziecku, jak podaje piśmiennictwo, na skuteczną, dyskursywną ontologizację pierwszych nazw zarówno przedmiotów, zwierząt, jak i czynności poprzez przypisywanie im dźwiękonaśladowczych określeń, na przykład na widok samochodu dziecko wskazuje palcem i wypowiada określone słowo. W miarę upływu następnych miesięcy dźwiękonaśladowcze ujęcia rzeczywistości ustępują stopniowo miejsca właściwym ujęciom, przypisywaniem konkretnym postaciom, obiektom, czynnościom, ponieważ zwiększa się zasób słownictwa. Na tym etapie rozwoju komunikacyjnego towarzyszy dziecku jeszcze problem związany z niedostatecznie wykształconym systemem składni. Zdrowe dzieci chętnie poznają nowe wyrazy, nawet z radością reagują na każde nowe słowo, co wpływa na stan emocjonalny, społeczny i psychiczny dziecka. Badacze jak Jean Paget, opisując znaczenie echolalii w rozwoju, stoją na stanowisku, że nieukierunkowana intencjonalnie echolalia pierwszych miesięcy życia jest raczej zabawą i dziecko czerpie przyjemność z samego powtarzania różnych dźwięków, chociaż u dziecka z zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm, jednym z objawów choroby jest nasilająca się oraz niezanikająca z upływem czasu echolalia, która nieleczona i niezdiagnozowana odpowiednio wcześnie wywiera negatywny wpływ na dalszy rozwój. Dziecko ze zdiagnozowanym autyzmem nie odczuwa potrzeby komunikowania się, co ogranicza jego rozwój, i dzieci, które nie potrafią nawiązać kontaktu, dystansują się od innych dzieci czy dorosłych. O ile we wczesnym okresie życia echolalia jest związana z uczeniem się i komunikowania i języków, w życiu dorosłym powtarzanie słów albo całych zdań zasłyszanych w różnych okolicznościach traktowane jest jednak jako patologia. Osoba cierpiąca na echolalię może powtarzać treści wypowiedziane przez inne osoby nie tylko w tej samej kolejności, ale także podobnym tonem, co wywołuje wrażenie słuchania nagrania. Słowa, wyrażenia i zdania powtarzane są w sposób stereotypowy, bez chęci komunikowania w ten sposób. Osoba z objawem echolalii nie reaguje na wypowiedzi innych, nie podtrzymuje rozmowy, nie buduje dłuższych wypowiedzi. Może mieć nawet problemy z pragmatyką języka i nie rozumie abstrakcyjnych pojęć. Echolalia stanowi więc zaburzenie zdolności porozumiewania się, występując w dwóch postaciach: jako natychmiastowa, co jest związane z powtarzaniem usłyszanych słów czy wyrazów zaraz po ich usłyszeniu. Natomiast drugi rodzaj echolalii, określany jako odroczona, występuje, gdy chory powtarza usłyszane wyrazy czy zdania po pewnym czasie, nawet po upływie kilku dni lub po tygodniu. Także echolalia rozwojowa może przejść w echolalię natychmiastową lub odroczoną, gdy dziecko zaczyna posługiwać się tak zwaną mową echohaliczną. Dziecko powtarza usłyszane zwroty bez związku z sytuacją w danym momencie, co ma stanowić poważny problem w autyzmie. W natychmiastowej postaci echolalii osoba może powtarzać pytania lekarza bez udzielania na nie odpowiedzi. Powtarzanie usłyszanych słów czy zdań bywa często denerwujące dla słuchających osób, dlatego warto mieć świadomość, że cierpiący na echolalii nie powtarzają złośliwie zdań czy słów, ale jest to efekt patologii komunikacyjnej. Małe dzieci często powtarzają zasłyszane słowa od dorosłych albo całe frazy słyszane w trakcie oglądania na przykład bajek w telewizji, co zazwyczaj nie wzbudza niepokoju, o ile dziecko nie ma innych zaburzeń. Przede wszystkim nie stwierdza się u nich autyzmu, zespołu Aspergera czy zespołu Tourette'a. Występowanie tego rodzaju zaburzenia stwarza jednak pewne ryzyko, że echolalia nie jest naturalnym zjawiskiem związanym z rozwojem mowy, zwłaszcza gdy nie zanika wraz z wiekiem. I za chwilę opowiem o zespole Aspergera, autyzmie i zespole Tourette'a, w których występuje objaw echolalii. Zespół Tourette'a został po raz pierwszy opisany w 1885 roku jako zaburzenie układu nerwowego charakteryzujące się nieskoordynowanymi ruchami z towarzyszącą echolalią właśnie i koprolalią. Początkowo opisywano nieliczne przypadki i dopiero w latach 70. XX wieku ponownie zainteresowano się zespołem, którego cechą charakterystyczną jest występowanie tików ruchowych i wokalnych, pojawiających się wielokrotnie w ciągu dnia, jednak ich nasilenie i lokalizacja anatomiczna są zmienne. Proste tiki ruchowe rozpoczynają się w wieku 3 do 8 lat, objawiając się jako mruganie albo grymasy twarzy, których nasilenie wzrasta z wiekiem, osiągając maksimum między 10 a 13 rokiem życia. Występowanie tików ruchowych poprzedza o kilka lat pojawienie się tików wokalnych pod postacią pociągania nosem czy chrząkania, jednak w wieku od 19 do 20 roku życia w większości osób nasilenie tików ulega zmniejszeniu, chociaż sytuacje stresowe nasilają występowanie objawów. Historycznie pierwszy opis zespołu Tourette'a pochodzi z 1885 roku. Zwracał uwagę na występowanie oprócz echolalii, także tików i koprolalii, jaka jest określana jako przymus wypowiadania wulgarnych słów, oraz kopropraksji, czyli niewłaściwe, występujące rzadziej przymusowe i wulgarne gesty. Z wymienianymi objawami współistnieją zespół nadruchliwości z deficytem uwagi, a kolejnym zaburzeniem często występującym w przebiegu zespołu Tourette'a jest pojawianie się objawów obsesyjno-kompulsywnych lub obu jednocześnie. Występowanie tików wokalnych, w tym echolalii, jest charakterystyczne w ciężkiej postaci tego zespołu, której pojawiają się również, jak już mówiłam, takie objawy jak koprolalia czy koproplaksja albo samouszkodzenia. Zespół jest według piśmiennictwa zbyt późno rozpoznawany. Między 1 do 3% występuje częściej u chłopców i w chorobie występują występujące około 18% w przypadkach populacji ogólnej, charakteryzując się występowaniem trwających zwykle kilka tygodni albo miesięcy, prostych tików ruchowych, chociaż przemijające wokalizacje pojawiają się rzadziej. Tiki przewlekłe występują przez wiele lat, zwykle z niezmiennym charakterem. W badaniach wykazano wzmożoną aktywność w układzie dopaminergicznym, czyli tym układzie, gdzie przekaźnikiem jest dopamina, a także w innych ośrodkach mózgowia, określonych jądrami kresomózgowia, ze szczególnym uwzględnieniem zwłaszcza dwóch jąder, jądra ogoniastego, soczewkowatego, ale także struktury, która łączy obie półkule, czyli spoidła wielkiego. Badania pokazują ponadto różnice w metabolizmie płata czołowego u chorych, jak i zmiany metabolizmu w obrębie jąder podstawy, ale także u patofizjologicznych podstaw powstawania tychże tików leżą nieprawidłowości połączeń w mózgu. Najczęściej lokalizacja tyku w obrębie głowy i szyi obejmuje mruganie, mrużenie oczu, ruszanie nosem, grymasy twarzy, także ruchy głową albo ramionami, nagłe ruchy rąk, wciąganie brzucha, kopanie, a spośród różnych tików ruchowych występują kurcze różnorodnych grup mięśniowych zorganizowane w kolejności i skoordynowane w ruchy. Tiki wokalne wywołane są skurczami mięśni dróg oddechowych, krtani, jamy ustnej, nosowej, co powoduje powstawanie nieartykułowanych dźwięków określanych chrząkaniem, kaszlem, kichaniem albo pociąganie nosem w formie głośnego przełykania. Także echolalia, czyli automatyczne powtarzanie wypowiedzi innych ludzi, jest charakterystyczna łącznie z palilalią i palipraksją, czyli powtarzaniem własnych wypowiedzi i ruchów. Leczenie farmakologiczne powinno być podejmowane ostrożnie ze względu na duże ryzyko objawów niepożądanych. Leczenie jest długotrwałe i efekty podawania leków widoczne są dopiero w kilku tygodniach. Podstawowym lekiem klasycznym jest neuroleptyk, haloperidol, ale także inne z grupy preparatów przeciwdepresyjnych. Następny zespół, w którym występuje echolalia, zespół Aspergera według CDC, czyli Amerykańskiej Agencji Kontroli Chorób i Prewencji, występuje z częstością jedno dziecko na 68. Zaburzenia rozwojowe związane z zespołem Aspergera wiążą się z zaburzeniami czynności mózgu, takich jak takie struktury jak ciało migdałowate, hipokamp, móżdżek, także kora płatów czołowych, skroniowych. Nieprawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego skutkuje zaburzeniami w obszarze mowy, postawy ciała oraz emocji. Pierwszymi objawami, jakie mogą sugerować zaburzenia w rozwoju, jest uboższe gaworzenie u niemowląt oraz nienawiązywanie kontaktu z opiekunami, a także nadwrażliwość. Zwykle w drugim roku życia uwidaczniają się zachowania typowe dla zespołu Aspergera, brak zainteresowania innymi osobami, także ograniczone okazywanie uczuć, nieumiejętność ich odczytywania, nieokazywanie przywiązania. W wieku przedszkolnym dziecko unika spontanicznych kontaktów z rówieśnikami, woli przebywać w towarzystwie osób dorosłych. Po opanowaniu mowy osoba często nie posługuje się nazywaniem członków rodziny oraz nie używa imion osób, chociaż mylące jest nabywanie takich umiejętności jak rozpoznawanie cyfr czy liter. Dziecko ma problemy z koncentracją i mową. Typowe są neologizmy, jakie pozwalają dziecku na łatwiejszą klasyfikację i nazywanie przedmiotu. Echolalia stanowi zachowania językowe typowe dla zaburzeń autystycznych, obejmujące powtarzanie przez dziecko tego, co zostało powiedziane, jak już mówiłam, powtarzając zarówno słowa, jak i intonacje, jest przejawem zaburzeń w procesie komunikacji. U dzieci z zespołem Aspergera echolalia nie zanika. Utrzymuje się także w autyzmie, chociaż wraz z postępem w rozwoju mowy nasilenie jej zmniejszać się może, w dużym stopniu zależy od sytuacji dziecka. Zwraca się uwagę na kilka rodzajów, czyli echolalię bezpośrednią, natychmiastową, jak już mówiłam, odroczoną, pośrednią i określaną jako funkcjonalna. Jak wspominałam, echolalia natychmiast jest powtarzaniem wypowiedzi, natychmiast po jej usłyszeniu i dziecko powtarzając sylaby czy słowa wykorzystuje pamięć krótkotrwałą. Echolalia odroczona jest również powtarzaniem wyrazów czy dłuższych wypowiedzi, ale z opóźnieniem, czyli po pewnym czasie z wykorzystaniem pamięci długotrwałej. Echolalia funkcjonalna albo łagodna wiąże się z powtarzaniem komunikatów, które są związane z poszczególnymi sytuacjami czy zainteresowaniem dziecka, pełniąc funkcje komunikacyjne. Początkowo echolalię traktowano jako objaw niepożądany i niefunkcjonalne zachowanie, jednak według badaczy echolalia pełni funkcje komunikacyjne i jest źródłem informacji dla rozmówcy, a także może być wykorzystywana jako sposób komunikacji przydatny w procesie nabywania języka, dlatego jest traktowana jako zachowanie rozwojowe i ma cele komunikacyjne. Eulalia może być również jednym z głównych czynników dalszego rozwoju mowy i języka u osób z zespołem Aspergera, gdyż u dzieci z eulalią istnieje większe prawdopodobieństwo rozwoju wyższego poziomu komunikacji niż u dzieci bez tego objawu, czyli bez eulalii. Eulalia może także prowadzić do zakłóceń komunikacji, ale również stygmatyzacji z dzieci z zespołem Aspergera wymaga odpowiedniego podejścia terapeutycznego, które umożliwi przekształcanie mowy eulalicznej w mowę komunikacyjną. I za chwilę opowiem o eulalii u osób dorosłych, która jest już patologią, a także o leczeniu. Czynności mowy mają bardzo skomplikowany charakter, obejmują wiele struktur na poziomie zarówno kory mózgu w obszarach podkorowych, jak i obwodowym. W przybliżeniu oszacowano, że czynność mówienia obejmuje przynajmniej 100 mięśni, a każdy z nich zawiaduje odpowiednia liczba neuronów ruchowych. Przy normalnej prędkości mowy, czyli około 14 dźwięków na sekundę, do czynności mowy niezbędnych jest około 140 tysięcy zdarzeń neuromięśniowych na sekundę. U osób starszych zaburzenia mowy związane są zarówno z fizjologicznym procesem starzenia się, jak też mogą powstać na podłożu różnego rodzaju chorób, szczególnie neurodegeneracyjnych, gdzie dochodzi do uszkodzenia struktur mózgowych, także na podłożu naczyniowym. Zmiany zachodzące w mowie osób starszych dotyczą przeważnie ludzi w bardzo zaawansowanym wieku i zazwyczaj obserwowane jest spowolnienie procesów językowych, zwłaszcza funkcji semantycznych, wraz z wydłużaniem czasu potrzebnego do zrozumienia wypowiedzi, zmniejszenie wydajności słownej oraz zmiany akustycznych parametrów głosu. Przyczynami jest najczęściej zwolnienie metabolizmu i zmniejszenie przekaźnictwa synaptycznego, czyli połączeń między komórkami nerwowymi, także zaburzenie równowagi związanej z neuroprzekaźnikami, w równowagi cholinergiczno-dopaminergicznej, także zmianami degeneracyjno-atroficznymi i nie tylko w krtani i w gardle, ale także w innych obszarach aparatu mowy, zmianami biochemicznymi, także endokrynologicznymi oraz zmniejszoną pojemnością życiową płuc, a także zwiększoną ilością powietrza zalegającego. Choroby neurozwyrodnieniowe charakteryzują się rozlanymi albo ogniskowymi zanikiem neuronów i neuropatologii. Przedstawiane są zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym występujące w przebiegu zespołów otępiennych jako opis patologicznych struktur mniej lub bardziej swoistych dla chorób, jak występowanie na przykład blaszek amyloidowych w chorobie Alzheimera czy ciał Lewiego. Zmiany neurodegeneracyjne w mózgu prowadzą najczęściej do chorób otępiennych, jakie zgodnie z WHO są opisywane jako zespół objawów wywołanych chorobą mózgu, zwykle przewlekłą, o postępującym przebiegu, charakteryzującym się klinicznie licznymi zaburzeniami wyższych funkcji korowych, takich jak pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność do uczenia się, język i ocena. U osób dorosłych eulalia może być nie tylko objawem rozpoczynającego się procesu otępiennego, ale może występować także po urazie głowy, udarze mózgu, w padaczce, w różnego rodzaju otępieniach, zwłaszcza wymieniane jest otępienie czołowo-skroniowe i innych porażeń, jak postępującego porażenia nadjądrowego, to jest jednostka chorobowa. Także w schizofrenii chory może powtarzać zasłyszane słowa i odciąć się od bodźców pochodzących ze świata zewnętrznego, co jest charakteryzowane jako postać katatonii. Leczenie echolalii polega przede wszystkim na terapii mowy. I w przypadku dzieci problemem w postaci echolalii pracuje się wraz z poprawą komunikacji słownej, zarówno na sesjach terapeutycznych, jak i w środowisku domowym, co wydaje się normalne i fizjologiczne. Dzieci uczy się mówić prostym, jednocześnie zróżnicowanym językiem. Uczone jest formowania własnych wypowiedzi, niepowtarzania wypowiedzi zasłyszanych. Stosowana jest także metoda niedokończonych zdań z zachętą uzupełnienia samodzielnie. W przypadku osób dorosłych, na co chciałabym zwrócić uwagę, występowanie echolalii jest sygnałem, że prawdopodobnie doszło do jakiegoś uszkodzenia układu neurologicznego i warto skierować taką osobę do neurologa czy na badanie. I leczy się przede wszystkim schorzenie, które powoduje zaburzenie komunikacyjne w postaci echolalii, czyli udar mózgu, tak jak mówiłam, postacie otępienne czy schizofrenie. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć na temat objawu określanego mianem echolalii. Bóg zapłaca uwagę, z Panem Bogiem.